Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaluga, z nami w studiu zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Problem z wypłatami dla pielęgniarek zażegnany?
No, mamy ustawę, projekt obywatelski w Sejmie, który w Sejmie leżał od dosyć dawna. Pan marszałek Hołownia jakby nadał bieg projektom poselskim, obywatelskim. W związku z tym, no, ja jako szef Komisji Zdrowia z całą pewnością podam ten projekt pod obrady Komisji Zdrowia. Na dalsze losy, no to zależy od posłów oczywiście i od większości sejmowej. Na razie rozpoczynamy pracę.
Trzeci rząd Morawieckiego, minister zdrowia, no ma takie ambitne plany. Przyglądał się pan?
Ale któremu ministrowi zdrowia?
Pani minister zdrowia ma plany takie, no, że będzie reformowała służbę zdrowia.
Ale ta, która jest do przyszłego tygodnia? To ten dwutygodniowy rząd pan pyta, tak? Ja mam z trudem zapamiętuję nazwiska. Ja mam kłopot z wymienieniem nazwisk tego rządu dwutygodniowego. Wie pan, to jakieś takie zabawy państwem są, a sprawy są poważne, bo naprawdę problemów jest bez liku. I przydałoby się to, żeby w Polsce był rząd, który ma większość parlamentarną i który może podejmować decyzje. Ci ludzie, którzy dzisiaj są w tym pseudorządzie Morawieckiego, no przyszli, no, nie wiem, czym oni się zajmują. No, kawę wypiją, rozejrzą się wokół siebie i muszą odchodzić.
Nagle dowiadujemy się, że ten rząd Mateusza Morawieckiego ma propozycje, które częściowo pokrywają się i są wspólne dla Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o in vitro i wspólne dla niektórych partii opozycyjnych.
Jak zobaczyłem premiera Morawieckiego, jak mówi, że on zawsze był zwolennikiem finansowania in vitro, to ręce mi opadły. Pierwszą decyzją rządu PiS-owskiego w roku 2015, kiedy przyszli do władzy, była likwidacja programu in vitro, który ja wprowadzałem w życie. Tam jest mój podpis, z czego jestem bardzo dumny, z którego urodziło się 22 tysiące dzieci. Przyszedł PiS. Jedną z pierwszych decyzji ówczesnego ministra zdrowia była likwidacja programu in vitro i wprowadzenie tabletki dzień po, czyli tak zwanej antykoncepcji awaryjnej na receptę. To było dla nich dwa najważniejsze zadania, którym zajęli się od razu.
I gdyby nie samorządy, to rzeczywiście ten program in vitro, no, byłby, tak powiem, kolokwialnie wyzerowany.
Tak, samorządy tutaj na tyle im starczyło sił i środków, starały się pomóc obywatelom, ale wie pan, ja mam wielki żal i pretensje do PiS-u o tą sprawę, dlatego, że 8 lat to jest długi czas i z całą pewnością są kobiety, które nie mogły skorzystać z procedury in vitro, bo ich po prostu nie było stać. Minęło 8 lat, a dzisiaj już nie mogą z niej skorzystać, bo na przykład nie pozwalają na to wiek. Czyli to są realne straty dla ludzi. Ja jestem o to, mam o to ogromne pretensje do polityków PiS-u. Na szczęście to naprawiliśmy. Pierwszą ustawą, którą przyjęliśmy de facto w Sejmie, to właśnie projekt in vitro.
Jesteśmy już po kampanii wyborczej, te powyborcze emocje opadły, no i zderzamy się z problemami tymi w medycynie także. Czy uzależnienie wpływów do kasy państwa, chodzi o nakłady na służbę zdrowia, w zależności od PKB, to jest słuszny kierunek?
Wie pan, no, jeden z kierunków, tak bym to opisał. Ja nie należę do zwolenników tezy, że problemy w systemie ochrony zdrowia możemy rozwiązać tylko i wyłącznie kasą. Oczywiście pieniądze zawsze są potrzebne i w każdym kraju Europy, jak pan wie, przyjechałem tutaj świeżo po 4-letniej pracy w Parlamencie Europejskim, de facto nie znam kraju europejskiego, w którym pieniędzy na zdrowie by nie brakowało. To jest jedna rzecz.
Ale organizacja w niektórych krajach
to właśnie o to chodzi, że tutaj pieniądze nie są panaceum na całe zło. System ochrony zdrowia jest takim systemem, który potrzebuje ogromnych pieniędzy, jak chce być nowoczesny, ale też organizacja i sposób podejścia do tej sprawy. No, ostatnie 8 lat to seria klęski i porażek. 20 tysięcy zlikwidowanych łóżek w Polsce, ponad 1000 zlikwidowanych aptek, ponad 250 zespołów ratownictwa medycznego, czyli tych karetek z lekarzami, które jeżdżą do najcięższych przypadków chorobowych, do wypadków samochodowych, do zawału, do udarów, zlikwidowano. Długi szpitali wzrosły z 10, no około 10 miliardów do 19,5 miliarda, no więc klęska za klęską i pod koniec roku słyszymy właśnie o kolejnych zamykanych oddziałach, bo albo brakuje pieniędzy, albo personelu.
A no właśnie, mamy koniec roku i nagle pojawiają się problemy z limitami. Co roku je słyszymy w grudniu na przykład, że szpital by wykorzystał limity i na przykład, no, wstrzymuje przyjęcia pacjentów. No to jest jakieś rozwiązanie na ten problem?
Znaczy, my znieśliśmy limity, ja znosiłem limity w onkologii i to zaskutkowało tym, że nie wiem, czy pan pamięta, tworzyliśmy taką szybką ścieżkę onkologiczną, pakiet onkologiczny, tak zwana karta.
Ona cały czas działa, jest bardzo tak, ekspresowa.
Tak, i to mocno pomaga ludziom i ja to wiem od pacjentów, że to faktycznie się przyjęło. Udało się znieść limity w onkologii, w naszych 100 konkretach mamy także plan zniesienia limitów na procedury szpitalne, ale to też nie jest jedyne rozwiązanie. To nie jest tak, że zniesienie limitów spowoduje to, że kolejki natychmiast spadną do zera. Tak nie będzie, ale kilka kolejnych kroków, które planujemy podjąć, z całą pewnością ten problem będzie rozwiązywał.
Czyli jakie to są kroki?
Ja, to jest po pierwsze jakby wysokość finansowania, po drugie zniesienie limitów, czyli zbudowanie takiego systemu, żeby szpitale, które mają możliwości pomocy pacjentom, po prostu im pomagały, a nie zamykały drzwi, dlatego że właśnie te limity się skończyły. Nam chodzi o to, żeby pacjenci nie byli odsyłani dokładnie z tego powodu, o którym pan redaktor powiedział, ze szpitali, dlatego że skończył się limit. To trudny projekt jest, ale postaramy się go wprowadzić.
Kolejki to jedno. Byłby pan dobrym ministrem zdrowia?
Czy byłbym?
Tak. Czy byłby pan dobrym ministrem zdrowia w rządzie Donalda Tuska?
Ja już byłem ministrem zdrowia, znam tę pracę doskonale. Wszystkie deklaracje personalne ogłosi premier, w związku z tym nie namówi mnie pan tutaj na deklaracje takie czy inne. Personal, mówię tylko o personalnie. Zaś co do pracy, jest bardzo trudna, wymagająca ogromnej wiedzy i zaangażowania takiego 24 godziny na dobę. Ja pracowałem w Ministerstwie Zdrowia 4 lata i no, podsumuję to tak. To naprawdę jedna z trudniejszych prac w Polsce.
Jakie rzeczy są do zrobienia tak na CITO?
O, wiele rzeczy. Szpitale dzisiaj borykają się z problemami finansowymi. Szpitale powiatowe są szpitale, które nawet mają problem z płaceniem ZUS-u za pracowników. Mamy problem dotyczący tych likwidowanych łóżek, braku dostępności dzisiaj do leków, czy choćby analizy tego, co się dzieje dzisiaj z COVID-em. Proszę zwrócić uwagę, że to ministerstwo pod tym dowództwem, ja przepraszam, ja naprawdę nie pamiętam nazwiska pani minister zdrowia, nie chciałbym jej w niczym urazić, ale aktualny minister zdrowia nie daje właśnie żadnych statystyk, żadnych informacji. Ze strony Ministerstwa Zdrowia nie mamy. Alarmują mnie szpitale zakaźne o tym, że jest narastający problem i właśnie nie ma rządzącego. To jest efekt tej zabawy państwem, o którym mówiłem na początku naszej rozmowy. Tu jest potrzebny minister zdrowia, który ma siłę polityczną, ma premiera, z którym może współpracować, a tego dzisiaj nie ma.
Ewa Krajewska jest ministrem zdrowia od około tygodnia.
Bardzo przepraszam panią minister Krajewską, ale po prostu tak szybko się zmienia ten rząd Morawieckiego.
Panie pośle, zmieńmy temat. Porozmawiajmy nie tylko o zdrowiu, nie tylko o medycynie. Porozmawiajmy o sprawach regionu. Chodzi o inwestycje na Pomorzu Zachodnim. Zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka był wczoraj gościem twojego radia i podczas rozmowy mówi, że on nie jest do końca przekonany, czy jeżeli teraz przyjdzie Platforma Obywatelska, to te inwestycje na Pomorzu Zachodnim będą prowadzone tak dynamicznie, jak zarządu Prawa i Sprawiedliwości.
Proszę mi zwolnić z komentowania słów posła Szałabawki. One dla mnie nie mają większego znaczenia i myślę, że dla realnej rzeczywistości politycznej także, w związku z tym nie chcę niczym urazić pana posła, ale to gadanie takie, przyjdzie Platforma i nie będzie niczego. Wie pan, to słyszałem już 100 razy.
Strach na lachę?
To takie pisowskie, pokrętne marudzenie, które gdzieś tam się odbywa po mediach. Wie pan, ludzie poszli na wybory we frekwencji powyżej 70%. Widzę, co się dzieje na ulicach. Widzę, jak ludzie nas zaczepiają. Nawet tu, idąc do pana, jedna czy dwie osoby machały mi ręką z pozdrowieniem. Ludzie chcieli zmiany. Mieli dość tej dusznej atmosfery pisowskiej w kraju. W związku z tym inwestycje oczywiście będą realizowane, ale wie pan, najważniejsze, powiedzieć w radiu można wszystko. No, i papier przyjmie wszystko, i mikrofon przyjmie wszystko, ale tak naprawdę chodzi o pieniądze z KPO i z funduszy europejskich. Te pieniądze muszą być odblokowane czym prędzej, bo bez tych pieniędzy inwestycje po prostu w Polsce spowalniały przez ostatnie miesiące i lata, a powinny te pieniądze trafić właśnie do samorządów, między innymi do szpitali, tych powiatowych, tych większych, między innymi do organizacji pozarządowych. Ci ludzie czekają na te pieniądze i zresztą mówił o tym Donald Tusk, że jednym z pierwszych wyzwań, jakie przed sobą stawia, to są właśnie pieniądze z KPO. Pojechał do Brukseli i proszę zwrócić uwagę. Ja nie mówię, że on zrobi jakiś, że wydarzył się jakiś cud. Ja staram się być w tym wszystkim bardzo racjonalny. Ale zupełnie inaczej reaguje Komisja Europejska, kiedy rozmawia z politykiem, który chce z nimi rozmawiać, a nie ich ciągle obrażać. I zupełnie inaczej te rozmowy przebiegają i efekt tych rozmów będzie też inny. Jestem o tym absolutnie przekonany.
No to jeszcze zapytam o 11 dzień grudnia. Pan spodziewa się zaskoczenia ze strony premiera Morawieckiego, że wyjdzie na trybunę i powie, udało się.
Znaczy, pyta mnie pan, czy spodziewam się, że będzie większość? Nie, no to żarty jakieś są. O tym, że nie będzie żadnej większości, wie zarówno Morawiecki, jak i Kaczyński. Zastanawiam się, po co Kaczyński to Morawieckiemu robi. Zrobił, bo przecież powiedział, że to jest jego pomysł, ale ja też się dziwię samemu Mateuszowi Morawieckiemu. Znany jest z dość dużej zdolności mijania się z prawdą, ale żeby sobie samemu takie krzywdy robić, jaką sobie robi, to naprawdę rzecz niepojęta. Ale może potrzebowali czasu na, nie wiem, niszczenie dokumentów, albo betonowanie kolejnych stanowisk, bo to widzę zjawisko w całej Polsce.
To jeszcze zapytam, panie pośle, o to, czy na dziś, tak jak pan przed chwilą powiedział, koalicja Prawa i Sprawiedliwości z jakąkolwiek partią jest niemożliwa, ale pan zapewne obserwuje scenę polityczną i widzi pan pewne umizgi do niektórych ugrupowań. Także sami politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że zrobili duży błąd, obrażając wszystkich przed wyborami, bo w tej chwili nie są w stanie wybudować koalicji. Czy za rok, dwa może się zdarzyć tak, że wam się ta koalicja rozsypie?
Nie, tu trzeba skorygować to, co pan cytował z ust polityków PiS-u, bo nie obrażali ludzi tuż przed wyborami. Oni obrażali ludzi przez 8 lat.
Ja nie mówię o ludziach, ja mówię o politykach i ugrupowaniach politycznych.
Obrażali polityków, obrażali zwykłych ludzi, obywateli, którzy nie mają nic wspólnego z polityką. Mogę przypomnieć szybciutko, no choćby osoby z matki z dziećmi z niepełnosprawnościami, nauczyciele, sędziowie, lekarze, no tych grup społecznych, które oni obrażali, można by tu wymieniać.
Ucieka pan od pytania. Nie, pytam o możliwości koalicyjne na przykład za rok, za dwa.
Ja w ogóle uważam, że PiS nie przetrwa całej tej zmiany politycznej w Polsce, że oni się rozpadną. To jest moja teoria. Pyta mnie pan o przewidywania polityczne, w związku z tym trudno mi przewidywać, żeby zawierali z kimś koalicję w przyszłości. Ja uważam, że nie. I uważam, że PiS nie przetrwa. PiS się rozpadnie, tak uważam.
Czyli nie będzie takiej sytuacji, że na przykład za dwa lata koalicjantem będzie Polskie Stronnictwo Ludowe, no bo lewica, ciężko mi sobie wyobrazić, że PiS wybudował koalicję z lewicą.
Ja teraz dużo spędzam czasu na rozmowę z naszymi koalicyjnymi partnerami, właśnie z lewicą, z PSL-em, z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem, ze środowiskiem Polski 2050. I w kampanii wyszliśmy osobnymi listami, ale teraz widzę taki spójny cel. Jeśli miałbym dzisiaj próbować wróżyć przyszłość, to uważam, że nie odnajdą się chętni do pracy z politykami PiS-u, dlatego że wszyscy widzieli, co Kaczyński, jak postępuje z partnerami. W związku z tym byłbym bardzo zdziwiony, gdyby tacy chętni się znaleźli.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Bartosz Arłukowicz, zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej, był dziś moim, waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję ślicznie, panie pośle.
Dziękuję bardzo.